trochę później, a na początek otóż oglądałem, drodzy Państwo, wiadomości piątek, sobota. Znalazłem wiele wiadomości na temat impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jaki tam jest ten prezydent, to już wszystko wiemy w mediach, jest obrzydzony w tych maksymalnie, jaki on jest w polskich mediach, tak samo przeróżnie się o nim mówi. Ale posłuchajmy tej oto relacji, którą przygotowałem tylko dwie minuty. Dwie minuty. Posłuchajmy.
It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. We're here for a very simple reason, to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential. For 47 years, Americans of all backgrounds have traveled from across the country to stand for life. And today, as President of the United States, I am truly proud to stand with you. I want to welcome tens of thousands, this is a tremendous turnout, tens of thousands of high school and college students who took long bus rides to be here in our nation's capital. And to make you feel even better, there are tens of thousands of people outside that we passed on the way in. If anybody would like to give up their spot, we can work that out. You have a tremendous group of people outside, thousands and thousands wanted to get in. This is some great success. Young people are the heart of the March for Life, and it's your generation that is making America the pro-family, pro-life nation. The life movement is led by strong women, amazing faith leaders, and brave students who carry on the legacy of pioneers before us, who fought to raise the conscience of our nation and uphold the rights of our citizens. You embrace mothers with care and compassion. You are powered by prayer and motivated by pure, unselfish love. You are grateful, and we are so grateful. These are incredible people, to be joined by Secretary Alex Azar and Kellyanne Conway. Thank you.
I tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, to można wszystko znaleźć na YouTube, dlatego nie chciałbym Państwa tym zanudzać, tym bardziej, że w języku angielskim nie chciałbym tego tłumaczyć, ale myślę, na tyle zrozumiałe wszystko tutaj mamy, że nie musimy się martwić. Drodzy Państwo, a teraz chciałbym przedstawić Państwu też bardzo krótkie nagranie, które mi się wydaje, że jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Posłuchajmy. Oto swego czasu Chris Christopherson nagrał takie ciekawe oświadczenie i chciałbym być może przedstawić Państwu, jak to wygląda. Chris Christopherson śpiewał to chyba 5 czy 7 lat temu, ale myślę, że nie będziemy trzymać Janka Kobyckiego na linii, piosenka będzie później i prosimy, Janek już jest, także Janku, po tobie będzie, chociaż mam ochotę zaprezentować nagranie, które dostałem z Krasnego Stawu, z klubu starych motocykli, z szefem Bartkiem Udowickim, który no, ma znakomite wideo. Witam cię, Janku.
Witam bardzo serdecznie wszystkie słuchaczki, przepraszam i wszystkich słuchaczy radio o późnej porze. Witam rzecz prosta panią Dorotę, witam ciebie, Irku. Trochę miałem dzisiaj jakieś kłopoty z połączeniem się, bo najpierw w ogóle nie mogłem słyszeć radia, a i tak słyszę ciebie niestety trochę gorzej, ale to może wina nie tyle telefon, tyle linii, co może mojego telefonu, ale to tak tylko na marginesie. Proszę Państwa, dzisiaj to mam nadzieję uciec chociaż troszkę na moment od polityki, chociaż u nas w kraju znowu dzieje się trochę. nie wiem, takie bardzo ważne rzeczy, ale trochę się znowu dzieje, nie wiem, może za tydzień, może za dwa tygodnie coś na ten temat powiem, a dzisiaj chciałbym zająć się innymi sprawami, no może nie tyle innymi, co jedną sprawą, powiedzmy tak, mniej więcej zbliżoną do ekologii. Z ekologią to tak przynajmniej ostatnimi czasy trochę różnie bywa i wcale ona, czyli ta ekologia, a może bliżej ci, którzy się nią zajmują, no może nie tak do końca są tak naprawdę prawdziwymi obrońcami przyrody. Pewien amerykański powieściopisarz, głównie podobno literatury grozy, Stephen King, tak znalazłem gdzieś to w źródła, takie podają, użył kiedyś określenia, które zrobiło no, ogromną karierę, głównie w życiu codziennym, chociaż nie tylko. A powiedział mianowicie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I wprost trudno nie zgodzić się z logiką tego właśnie stwierdzenia. Wszystko bowiem zależy od sytuacji ocenianej przez różne osoby. Dla optymisty na przykład, powiedzmy, szklanka piwa jest do połowy pełna, ale pesymista powie już, że ona jest do połowy pusta. I tak to jest w naszym życiu. No ale powiedzmy, może już nie rozważajmy tych dalej, tych filozoficznych problemów, a wróćmy do ekologii. I tu jak w wielu dziedzinach jest bardzo podobnie, bo ekolodzy, którzy walczą, no powiedzmy nawet jak przysłowiowe lwy, o naturę i jej bezpieczne przetrwanie, potrafią przykuć się do drzew w obronie parku w okolicach Augustowa i bronić go przed budową obwodnicy dla tegoż Augustowa, lub bardzo podobnie będą bronić Puszczy Białowieskiej, no może nie tyle samej puszczy, co próbującego zawładnąć tą puszczą kornika drukarza, którego to kornika Ministerstwo Rolnictwa z puszczy chciało siłą usunąć. W obronie tejże puszczy, czy może właśnie wspomnianego kornika, zaangażowano kogo tylko się dało ze strukturami Unii Europejskiej, która to jak to Unia, jak zwykle, bardzo ochoczo, jaka by to nie była sprawa, nad wyraz chętnie poucza nas, miesza się i poucza nas w naszych polskich sprawach, z radością przekazując, co w Polsce, w naszym własnym kraju wolno nam, a czego, a najlepiej to dla wszystkiego, nie powinno być nam wolno. Przy innej zaś okazji zupełnie ani tejże Unii, ani ekologom zupełnie nie przeszkadza fakt, że na chronionym prawem Natura 2000 terenie zielonym w pięknej Puszczy Noteckiej bez ma w samym jej centrum nad jeziorem wznosi się potężne gmaszycko, zamczycko, która to budowla, wszystko jedno jakby jej nie nazwać, będzie po prostu luksusowym hotelem dla śmietanki różnego rodzaju nowobogackich. Podobnie tak zwanym ekologom zupełnie nie przeszkadzało, kiedy to Warszawka od kilkunastu lat rządzona przez namaszczonych przez Platformę mędrców zaczęła ściekami zatruwać pół Polski, szczególnie tą połowę od Warszawy na północ. A tak tylko na marginesie, to przy okazji tejże awarii warszawskiej oczyszczalni ścieków ktoś powiedział, że gdyby w tej awarii uczestniczyłby w jakimkolwiek stopniu PiS, to o tej awarii głośno byłoby powiedzmy od ziemi ognistej na południu po cieśninę Beringa na północy naszego ziemskiego globu. No i proszę, no miało być nie o polityce, ale to tak trochę między wierszami wkradła się do tematu. No ale niech będzie już o tej ekologii. Nie bardzo orientuję się, proszę Państwa, jak to z tym naszym klimatem jest, bo w Polsce jak do tej pory to mamy kolejną zimę nie tyle bez mrozu, ale również bez śniegu, a jedyny śnieg, jaki można tej zimy jeszcze zobaczyć w okolicy Lublina na przykład, to właściwie tylko jest taka miejscowość Rąblów, gdzie znajduje się sztucznie naśnieżany stok dla takich mniej wymagających narciarzy, bo stok nie jest specjalnie bardzo taki ostry. No, nie ma tam swego zjazdu. Znam to, powiedziałbym, z autopsji, bo korzystając z ferii zimowych, które dla naszego województwa właśnie kończą się, z moim wnukiem, który ma 10 lat, oddawaliśmy się zimowym szaleństwom. chociaż tak prawdę mówiąc, to tym szaleńcom oddawał się mój wnuk, a ja u podnóża stoku przestępowałem z nogi na nogę, czekając, aż w końcu znudzi mu się jazda na, co by nie powiedzieć, sztucznym śniegu, co podobno już taką skończoną frajdą nie jest. Jak zima wygląda u państwa, to tak do końca nie wiem, ale dzisiaj zajrzałem do internetu i jakichś strasznych mrozów na najbliższe dni dopatrzeć się nie mogłem. No więc być może jakieś ocieplenie klimatu rzeczywiście jest. Fachowcy od tejże ekologii twierdzą, że największą przyczyną jest coraz bardziej zwiększona emisja gazów cieplarnianych. Jak one powstają i gdzie emitowana jest ich największa ilość, to raczej wiadomo. Wiadomo jest również, jak Unia Europejska z tą emisją walczy, nie przyglądając się zbytnio temu, jakie państwa unijne mają w tym względzie możliwości. Polska gospodarka w znaczącej mierze oparta jest na węglu, no bo takie bogactwo mamy. Ropa i gaz występują co prawda na terenie Polski, ale w ilościach mocno ograniczonych, powiedzieć można byłoby nawet ośladowych, i na pewno nie jesteśmy w stanie zastąpić nimi, tym polskim gazem i polską ropą, węgla. No to chcąc nie chcąc trujemy środowisko, nie mając praktycznie innego wyjścia. W miarę możliwości robi się oczywiście wiele, żeby ten stan zmniejszyć, to znaczy to zapylenie zmniejszyć powietrza, co jednak nie przeszkadza pewnej grupie celebrytów głównie oskarżać polski rząd o trudne warunki, w jakich ta nacja celebrytów musi żyć. To, że poprzednia ekipa zatruwała środowisko nie mniej niż obecna, a może nawet bardziej, to nieważne. Dla nich tamta nie truła, a obecna truje i koniec. W Polsce za takiego największego prywatnego truciciela uważano do niedawna, chociaż teraz to już się podobno trochę zmieniło, mieszkańców Krakowa, bo ponoć w mieszkaniach krakowskich najwięcej było zainstalowanych pieców na węgiel, chociaż podobno nie tylko na węgiel, a na wszystko, co dało się spalić. I właśnie to coś spalane w piecach w największym stopniu odpowiadało za smog unoszący się nad miastem. W Krakowie ruszyła wielka akcja dla rządów obecnej ekipy, bo to są ostatnie 2-3 lata, wymiany pieców węglowych na gazowe, co związane było z całym systemem dopłat do takiej wymiany. A o tym Platforma już tak przy okazji to wcale nie mówiła. Kraków powinien i chyba ma już coraz lepsze powietrze. Czy jest szansa, żeby w ten sposób można było szukać poprawy jakości w innych częściach Polski? Nie tak. Lublin na przykład i Belszczyzna nie są regionem o jakimś wielkim nasyceniu powym, wręcz można powiedzieć, że jesteśmy, no powiedzmy, taką oazą zieleni, ale problem dbania o jakość powietrza w moim mieście również istnieje, jak ostatnio przeczytałem w naszej lubelskiej prasie. Normy, już nie pamiętam, które tak dokładnie, ale normy zanieczyszczenia przekraczane, i to tak podobno nawet bardzo poważnie. I tak właśnie na prośbę Urzędu Miasta w Świdniku, co prawda nie w Lublinie, ale w Świdniku, strażnicy miejscy zapukali do domów mieszkańców Adam Pola, to takie osiedle domków jednorodzinnych, z pytaniem o piece węglowe. A wszystko po to, żeby można było się zorientować, ile tego typu urządzeń na terenie Świdnika funkcjonuje. I co niezmiernie ważne, mieszkańcy będą mogli wymienić stare urządzenia, te piece węglowe, gazowe, na ogrzewanie gazowe, uzyskując znaczne dotacje z, no już w tej chwili nie wiem, pewnie jeszcze nie z Unii, na razie z, bo pewnie z miasta. Władze Świdnika myślą też, żeby nad rozwiązaniem problemu, nad innym rozwiązaniem tego problemu, i być może uda się wprowadzić już tak dosłownie dla wszystkich miejski program wymiany pieców węglowych z dofinansowaniem samorządowym. Strażnicy miejscy już zaczynają odwiedzać mieszkańców Adam Pola i zbierają tylko dane na ten temat, żeby właśnie dowiedzieć się, ile takich pieców wymagałoby wymiany. Ile domów wyposażonych w takie piece wymagałoby wymiany. Ale jest jeszcze inny problem, proszę państwa, który również bezwzględnie należy zaliczyć do problemów, powiedzmy, szeroko rozumianej ekologii. I tym problemem, proszę Państwa, to jest problem utylizacji i przetwórstwa odpadów, czyli po prostu śmieci. Co pewien czas słychać o problemach z tak zwanymi nielegalnymi wysypiskami, jak również podpalaniem tychże wysypisk, tych nielegalnych szczególnie, jak również z ogromnymi przekrętami związanymi ze sprowadzaniem do Polski nielegalnych odpadów różnego rodzaju. Jest to problem na tyle duży, więc antena radia o późnej porze na pewno nie jest miejscem na jego rozwiązywanie. A ja chcę Państwu powiedzieć o czymś innym, mianowicie o tym, co lat temu, no tak co najmniej 35 i więcej, było wręcz swego rodzaju kwadraturą koła. Mam tu na myśli wszystko, co tylko było możliwe ze zdobywaniem papieru toaletowego. Tak jak wiele rzeczy był on w PRL-u głównie niedostępny i oczywiście problem zdobycia takiego dobra był wycinebnie lada. A na widok na ulicy człowieka z wianuszkiem z rolek, składającym się z rolek papieru na szyi, niczym wieńcem laurowym, był co najwyżej przedmiotem zazdrości, gdzie i w jaki sposób został tenże towar zdobyty. Poza absolutnie przypadkowymi sytuacjami, kiedy można było kupić wspomniane dobro w jakimś sklepie papierniczym, co wcale nie należało do łatwych rzeczy, to powiedzmy, że względnie łatwo można było zdobyć ten szczególnie pożądany towar, oddając makulaturę. Ja sam pamiętam dobrze czasy, kiedy w naszej katedrze zastosowanej matematyki, w skład której wchodziło tak zwane centrum komputerowe wyposażone w komputer ODRA 1325, które to centrum produkowało ogromne ilości różnego rodzaju wydruków, kart perforowanych, na których były wprowadzane dane. Te papierzyska po stosunkowo krótkim okresie, już po ich wykorzystaniu, stanowiły cenny produkt w postaci makulatury. Dalej były organizowane całe akcje, żeby ten towar przewieźć do najbliższego punktu i już po jakimś tam krótkim czasie posiąść wymarzone dobro papierem toaletowym zwane. Jak z tym dobrem jest obecnie, to dokładnie wiadomo. Potrzeby są bez jakichkolwiek trudności zaspokajane, nawet biorąc pod uwagę indywidualne gusty klientów związane z jego grubością, stopniem miękkości czy ogólną kolorystyką. Tak na pewno to nie wiem, z czego produkuje się papier toaletowy, ale myślę, że nie popełnię dużego błędu, jeżeli powiem, że głównie z makulatury. Czyli z różnego rodzaju opakowań, papierów, gazet, czego by tam kto jeszcze nie chciał, takiej makulatury, której mamy w ogromnych ilościach. Czyli, proszę Państwa, prosta sprawa, zebrać ten papier, oddać do punktu skupu, i możemy cieszyć się tym, że nie zostanie on zniszczony bezużytecznie, a coś z niego będzie można zrobić. Jak taka akcja wydawałaby się prosta, wygląda w praktyce? Ano z tym, proszę Państwa, są w tej chwili bardzo poważne problemy. Bo cena skupu makulatury w punktach skupu jest tak niska, że nawet za darmo nie opłaca się punktom przyjmować tego papieru. Jeszcze chwila i w ogóle nie będzie można go nigdzie oddać, a to może powodować poważne konsekwencje. Tak twierdzą ci, którzy prowadzą takie skupy nieliczne zresztą na terenie Lublina. Może się zdarzyć, że będzie to koniec skupowania makulatury. A makulatury, to mówimy o papierze, natomiast tektury grubszych tych takich produktów papieropodobnych nie chce przyjmować nikt. Gazety i książki jeszcze w niektórych punktach możemy oddać, ale tylko i wyłącznie za darmo. Reporterzy jednej z lubelskich gazet odwiedzili kilka lubelskich skupów i w żadnym z nich nikt nie chciał przyjąć od nich makulatury w ogóle. Przyjmowano i to tylko zupełnie wyjątkowo książki i gazety. A osoba prowadząca punkt skupu mu powiedziała, że za kilogram gazet dostanie tam, gdzie będzie oddawać tą makulaturę, co najwyżej 10 groszy za kilogram. I oznacza to, proszę Państwa, że cena, że za jedną tonę takiej makulatury, tej dobrej takiej makulatury, dostanie najwyżej 100 zł. A w przypadku tektury cena jest jeszcze niższa, bo za tonę w zakładzie przetwórstwa makulatury skup otrzyma jedną złotówkę za 1000 kg. Scena rzeczywiście pobalająca z nóg. Jak wspomina jeden z prowadzących takie punkty skupu, pan Jasiński, on wiele lat zajmuje się tą taką działalnością, mówi, że kiedyś przychodziły do punktów skupu całe grupy dzieci ze szkół i nawet przedszkoli. Uczniowie obserwowali cały protest, tłumaczyliśmy im, na czym jest recykling. W szkołach organizowane były zbiórki makulatury, którą oni odbierali, a w zamian zostawiali w szkole różnego rodzaju upominki. Tak mówi właściciel skupu. Na szczęście ja z makulaturą nie mam zupełnie problemu. Dlaczego? Albo moja parafia pod wezwaniem świętego Józefa od wielu, wielu lat zbiera makulaturę. W każdą trzecią sobotę i niedzielę każdego miesiąca na terenie parafii ustawiany jest wielki kontener, do którego składana jest ta właśnie makulatura. Nie wiem, co prawda, jak proboszcz daje sobie radę z tym całym bałaganem, ale wszystkie środki, które pozyskuje ze zbiórek, przeznaczane są na budowę studni w Czadzie. Jakiś czas temu ogłoszono, że właśnie z tych środków pewnie długo trzeba było zbierać tą makulaturę, ale właśnie skończono jedną studnię, wybudowano jedną studnię. Akcja w mojej parafii cieszy się ogromną popularnością i za każdym razem ogromny pojemnik jest szczelnie wypełniany papierową zawartością. Ktoś mądry kiedyś powiedział, chcieć to znaczy móc, nieprawdaż? Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze. Janko Byłecki.
Janku, Janku, nie odkładaj słuchawki. Będziesz słyszał nas, bo teraz chcę powiedzieć Dorotka.
Chwileczkę. Zamieniam się w słuch.
Już.
Dziękuję serdecznie. Przesłuchałam w tygodniu naszej audycji, nie mogłam być w tamtym tygodniu. Pani, ja serdecznie dziękuję za tak dobre słowa. Jestem zażenowana, ponieważ to ja jestem uczennicą i uczniem. Cenię każdego nauczyciela, bo uczę się od nich. Ja zawsze dziękuję Bogu za moich nauczycieli, za ten dar nauczyciela, bo to jest powołanie. I pragnę podziękować tu Panu, podziękować, że przez tyle lat jest Pan z nami, tak daleko z Polski. Na pewno to nawet czas nie jest dogodny, że to jest takie wygodne, żeby z nami tutaj o tej porze być. A ten głos, który zawsze słyszymy, to taki głos właśnie to jest zatroskania o Polskę, ale przede wszystkim dla mnie to jest taki ważny głos, ponieważ on mówi, co jest złe, co jest dobre. Żyjemy w czasach chyba tak wielkiego zamieszania. Tak jak ktoś powiedział, że jest taka wmieszana drobina fałszu z prawdą, albo drobina prawdy z fałszem. I teraz odróżnić to. A dobry nauczyciel, dobry pedagog to właśnie nam ukazuje. Właśnie te różnice. Wskazuje tą drogę, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. A to już jest mądrość. I za tą mądrość pragnę Panu również podziękować dzisiaj z tej audycji. Ja myślę, że każdy mogę być głosem też i słuchaczy, którzy są tutaj z nami i słuchają radia. I za ten głos dziękować i za to poświęcenie, bo to jest jednak poświęcenie. Serdecznie dziękuję i chciałabym podzięce przekazać Panu błogosławieństwo świętego Franciszka. Niech Pan Ci błogosławi, niech Cię szczerze, niech Ci ukaże oblicze swoje, zmiłuje się nad Tobą, niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem. Pan niech Cię błogosławi. Dziękuję serdecznie.
Czy słyszałeś, Janku? Jak nie to dotrze, to jutro, jak będziesz odsłuchał audycję.
Wszystko słyszałem, może nie tak dokładnie jak Ciebie, ale słyszałem i powiem tak, dobrze, że jesteśmy tak daleko i że jest to tylko i wyłącznie fonia, nie ma wizji, bo gdyby była wizja, to pewnie musiałbym wejść pod stół i siedzieć na własnej twarzy, no bo wtedy nie byłoby jej widać. No po prostu jestem tak wzruszony, że nie bardzo wiem, co mogę powiedzieć jeszcze. Komplementy tak niezasłużone, jak sobie tylko można wyobrażać. Nigdy nie byłem żadnym literatem z językiem polskim, nie miałem kłopotów specjalnych, ale wypracowań nie bardzo lubiłem pisać, także byłem człowiekiem bardziej zawsze ścisłym niż humanistą. Ale cieszę się, że Państwo chcecie mnie słuchać, no jest to dla mnie wielka sprawa. Pewnie przez to, że byłem trochę w tej Kanadzie i przynajmniej w jakimś stopniu poznałem problemy ludzi, którzy tam są. Pani Dorotko, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te słowa, a z ogromną wdzięcznością te ostatnie, o których mówiła Pani, o modlitwie w tej intencji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję również serdecznie, Panie Janie.
Na zakończenie pokonać wiatr, Jan. Pokonać wiatr. Utwór, drodzy Państwo, tutaj Janek jeszcze zna ten, który Janek mi przysłał w klubie starych motocykli, Carter Club w Krasnystawie. Miałem dużo przyjemności, spędziłem tam dobre czasy. I ten właśnie Sokół 1100, który też, na którym też jeździłem, rusza w tej chwili. To dla naszych wspomnień, Janku. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Cały czas chciał go mieć każdy z nas, od lat twój przyjaciel tu. Gdy na liczniku kolejny rok, teraz twój wpatrzony wzrok, znikasz, gdy zapada zmrok. Mocno wciśnij gaz, poczuj garów żar. Powiedz, czy to czujesz. Ruszaj dokąd chcesz. Mocno wciśnij gaz, poczuj garów żar. Powiedz, czy to czujesz. Zapachu dym, drogi kurz, zachód słońca, chmury burz, omykasz przez, rozstaje trud. Ty razem z nim przemierzasz świat, poznajesz ludzi, mija czas, chcesz się poczuć tak jak ta. Ruszaj dokąd chcesz, mocno wciśnij gaz, poczuj garów żar, powiedz, czy to czujesz.
Państwo, wspomnienia Janek tutaj mi przedstawił, wideo Pokonać wiatr, szef tego klubu Carter w Krasnystawie, bardzo stary, to 1987 rok, data założenia, także wielka rocznica, zrobił piękne wideo, ktoś mu tam pomógł, przyjaciele, jedno nazwisko nawet znam, tam pan Smyk jest, to też taki mój sąsiad, trochę dalszy, to dzieje stare w terenach, gdzie byłem przez 11 lat lekarzem weterynarii, a teraz już Janek Mazur bez motocykla.
Tak, Jan Mazur, minęła godzina 7 wieczorem, czas na Jana Mazura, Witam bardzo ciepło wszystkich słuchaczy. Dzisiaj jest bardzo trudny temat, przygotowany przeze mnie, smutny temat, tak mogę powiedzieć. Nie będę mówił z historii Kościoła, chociaż to jest też związane z historią Kościoła, bo troszeczkę powiem o piekle na ziemi. Kilka dni temu w Izraelu, w Jerozolimie, tam się zjechało ponad 40 przywódców, premierów, prezydentów. Tam ich Putin zaprosił i jego ten kolega oligator, miliarder, też ciekawe skąd te pieniądze tak dorobił się, no ale to jest jego sprawa. No i oni tam się spotkali na zaproszenie Putina i zrobili sobie show na temat Holokaustu. Jutro w Polsce będą także te prawdziwe uroczystości, bo jest jutro 21 stycznia, dzień wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, no wyzwolenia. Tam soldaty ruskie weszli do obozu, no i byli zdziwieni, bo jakieś tam ludzie ledwo żyjący stali, niektórzy leżeli, bo nie mieli siły już stać, tam chyba 7 tysięcy zostało więźniów, kobiety, dzieci, starcy, niektórzy z nich potem poumierali. A to, co my oglądamy, ten film w telewizji, na całym świecie on jest, jak tam rosyjski żołnierz prowadzi między tymi drutami te dzieci, to był film zrobiony chyba tydzień później, przyjechała ekipa filmowa sowiecka i zrobili ten film, żeby była jakaś pamiątka, że no. No i jutro będą te uroczystości, będą na pewno przemówienia, oby to nie były puste słowa, jakieś hasła, bo ja już znam to na pamięć, bo to co roku śledzę te rocznice. Te same słowa, tam był kiedyś wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, był Putin. No, Putin tam się reklamował. I proszę Państwa, ja pamiętam 60. rocznicę wyzwolenia obozu. Jeszcze jak żył w świętej pamięci pan Antoni Caputa, numer obozowy 318. I pan Antoni wtedy dostał zaproszenie od władz polskich, bo muzeum jest państwowe, czyli od władz polskich, dostał taki list, który mam w domu i tam w tym liście można przeczytać: obywatel ma pokryć koszty przejazdu, zakwaterowanie i tak dalej. No szkoda, że nie napisali, że pan Antoni ma kupić bilet do Oświęcima na wejście do muzeum, bo tam są bilety. No ci ludzie nie mają chyba wyobraźni w Polsce, bo przecież pan Antoni wtedy miał już 97 lat, on potem po kilku miesiącach umarł, leżał w łóżku tutaj w domu starców, oni mu taki list służbowy wysłali, zapraszają go, ale ma zapłacić sobie tam za hotel. Proszę Państwa, przez obóz Auschwitz-Birkenau przeszło około 30 tysięcy SS-manów, ci, którzy mordowali niewinnych ludzi. Ukarano około kilkadziesiąt osób, chyba 20 kilka osób z tych SS-manów stanęło przed sądem. Niektórzy zostali uniewinnieni, ale ja się pytam, a gdzie SS-man, podoficer, to był podoficer, młody człowiek, nazywał się Palicz. Palicz, który zabił osobiście około 30 tysięcy Polaków. Lata 1940 do 1943. Młody człowiek wyparował. A gdzie jest, gdzie był Fritsch? Fritsch, kierownik obozu numer 1, który skazał na śmierć głodową Maksymiliana Kolbe. Tam tych 10 on wybierał. Na niego mówili Lala. Miał buty wypolerowane. Taki był Laluś. Także wyparował. Ci SS-mani, oni nie wyparowali. Oni wyjechali z Europy. Argentyna, Boliwia, Urugwaj, Paragwaj, Syria i inne kraje. I teraz zbrodniarz numer 1 III Rzeszy. Nie Hitler, bo Hitler był numer 2. No tak wszyscy, nawet Niemcy mówili. Numer 1 zbrodniarzem to był Himmler. Hitler go sam się bał. Himmler, ten diabeł w ludzkiej skórze, rzekomo popełnił samobójstwo w 1941 roku, tam go Anglicy aresztowali, tylko że sekcja zwłok Himmlera jest utajniona, ściśle tajne, to jest na 100 lat, czyli za 25 lat, chyba już nie dożyje, także może ktoś dożyje, no to zobaczymy, co tam było w tych dokumentach, ale prawdopodobnie Anglicy mogą przełożyć na następne 100 lat. I teraz następne pytanie. Anglicy podczas wojny, lata 44, rok 43, Anglicy bombardowali zakłady chemiczne w Oświęcimiu. Bombardowali, jak była bardzo ładna pogoda, takie były zeznania pilotów, robili, oni bombardowali zakłady chemiczne, to było gdzieś kilometr od obozu. Robili zdjęcia obozu, zwłaszcza Birkenau, bo tam to były hektary tych baraków. I oni to wszystko widzieli jak na dłoni, nie spuścili ani jednej bomby, ani jednej bomby na tory kolejowe. Wiadomo, by przeszkodzili Niemcom w transporcie tych biednych ludzi. I teraz pytanie następne. Kto wysłał do Oświęcimia 430, inne są dane 450, ale ja się trzymam liczby 430 tysięcy Żydów węgierskich z Budapesztu. Kto wysłał tych biednych ludzi do Birkenau? Bo z dworca Keleti, to był maj, od maja do początku sierpnia wysyłali, ale z Keleti także odjechały pociągi około 3000 najbogatszych Żydów do Szwajcarii. Pociągiem pierwszej klasy oni opłacili, przepłacili Niemców i przepłacili kogo? Przepłacili, nie wiem jak go nazwać, to był lider gminy żydowskiej w Budapeszcie. To był Żyd, który stał na Keleti na dworcu i mówił do Żydów, do swoich braci: jedziecie w bezpieczne miejsce, bo tu się zbliża front. No ten Żyd przeżył wojnę, potem został nawet uniewinniony w Tel Awiwie, to jest program na inny czas. I teraz osobiście byłem 3 razy na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Pierwszy raz byłem jako młody chłopak w 1973 roku. Chodziłem do szkoły, z kolegą pojechaliśmy autostopem zobaczyć ten obóz i chodziłem po niedopalonych kościach ludzkich, idąc tą drogą z Birkenau do Oświęcimia. To jest około 2 kilometry. Ta droga była biała. Nie wiem, jak teraz to wygląda, bo Niemcy spalili w ciągu 3 miesięcy, od maja do początku sierpnia w 1944 roku, ponad 400 tysięcy niewinnych ludzi, biednych ludzi, Żydów węgierskich. I oni nie spalili ich w krematorium, jak nieraz tam widzimy na jakichś zdjęciach, są filmy. To było niemożliwe, spalić prawie 500 000 ludzi w tak krótkim okresie. Niemcy palili zwłoki na takich ogromnych piramidach, stosach. To były piramidy ogromne, przekładane ciało było, to były takie z metalu zrobione ruszta z torów kolejowych, jak są szyny. I tam były ciała ludzkie, tam jakieś drewno. I przy tym pracowało non-stop, noc i dzień, około 800 osób. To byli więźniowie Żydzi, komando żydowskie. Oni to tam wszystko usuwali, dorzucali nowe partie trupów. To po prostu było piekło na ziemi. Ja cały czas mówię o Birkenau, bo ten Oświęcim, to jest tam kilkanaście bloków, to tam byli Polacy na początku głównie i cała ta gehenna siedziała 2-3 kilometry od tego miejsca, to jest ta brama. Tam jeszcze taka była miejscowość Budy. Tam były takie zrobione jakby schrony pod ziemią, tam ludzi wpuszczali, kazali im wchodzić do tej rzekomej łaźni i tam po 1000 osób nawet wchodziło, zamykali, wpuszczali gaz, potem to komando żydowskie ich wyciągało, paliło i tak dalej. To trwało 3 miesiące. I w Birkenau także dochodziło do kanibalizmu, ale tutaj już mówię o więźniach sowieckich. W 1942 roku Niemcy przywieźli do obozu około 15 tysięcy jeńców sowieckich. Byli to głównie NKWD-ści i komisarze ludowi. Oni ich tam wyłapywali, tych komisarzy. I tutaj tak, to jest takie moje słowa, że jakby wściekły pies zagryzł psa. No bo wiadomo, mordercy zabijali morderców. Bo ja tak myślę, może wśród tych NKWD-stów byli ci, którzy zabijali Polaków w Katyniu. No nie wiem, no tak przypuszczam. Także tam dochodziło do kanibalizmu. O kanibalizmie opowiadał komendant obozu Rudolf Hess w książce. I teraz, proszę Państwa, o tych zbrodniarzach. Mówimy cały czas, że obóz, dane... O, tu jeszcze jedno, przyniosłem ze sobą książkę. Jest książka Pielgrzymka Jana Pawła do Polski, ta pierwsza pielgrzymka, 79 rok. I tu chcę podać Państwu przykład, jak oszukano samego papieża. No bo papież, jak przemawiał, to było w Oświęcimiu Brzezińce, 7 czerwca 1979 rok, papież przemawiał i miał dane, jakie mu podali z tego Muzeum Oświęcimskiego. I papież 7 czerwca mówił, cytuję jego słowa, w tym miejscu straszliwej kaźni, która przyniosła śmierć 4 milionom ludzi z różnych narodów. Papież powiedział 4 milionom ludzi, bo takie dostał informacje. Wiadomo już teraz, że to nie 4 miliony, tylko około 1 100 000 zginęło ludzi w Oświęcimiu. A skąd te 4 miliony? A skąd? Stalin tak kazał, bo przecież Polacy byli wywiezieni na Syberię i potem po wojnie musiała się zgadzać matematyka. No to gdzie te 2,5 do 3 milionów? No, Niemcy zabili w Oświęcimiu, dlatego była ta liczba 4 miliony przez wiele lat. Teraz została oficjalnie już zmieniona na 1 100 000. Z tego około 900 tysięcy pochodzenia żydowskiego i od 100 do 150 tysięcy Polaków, katolików. Może za chwilę. I teraz o tych zbrodniarzach. Proszę Państwa, ci najwięksi zbrodniarze, na przykład taki Wilhelm Koppe, SS-man, generał SS, mordował Polaków w Poznaniu, w kraju Warty. Po wojnie został dyrektorem fabryki czekolady pod nazwiskiem Lotman. Nie został wydany Polsce. Zmarł, żył sobie spokojnie, zmarł w Bonn w 75 roku. Miał 89 lat. Drugi zbrodniarz, Alois Brunner. O, Brunner to jak ten z tego filmu Klaus Brunner. Alois Brunner, młody był człowiek urodzony w 1912 roku, był podwładnym Adolfa Eichmanna, ten, który uciekł potem do Argentyny. I Brunner po wojnie uciekł do Syrii. Był w Syrii doradcą do spraw torturowania ludzi. Tam przy rządzie w Syrii miał nazwisko Fischer. Umarł nie tak dawno, w 2010 roku. Następny zbrodniarz, Golob Berger, był szefem Głównego Urzędu SS, stopień Obergruppenführer, skazany w Norymberdze na 25 lat, ale zwolniony już przed rokiem 51. Kilka lat posiedział. W RFN był, ten zbrodniarz Berger, w RFN-ie był założycielem Związku Byłych SS-manów, dosłownie Stowarzyszenie Samopomocy Byłych Członków Waffen-SS. Ta organizacja działała do 1991 roku. Organizacja miała ponad 70 tysięcy członków, byłych SS-manów. Jednym z założycieli tego związku był generał SS Hubert Otto Gille. W 1939 roku brał udział w napaści na Polskę. Palił polskie miasta, wioski, mordował ludzi. Dowódca dywizji był odznaczony krzyżem żelaznym pierwszej klasy przez samego Hitlera. Umarł koło Hanoweru, spokojnie sobie żył, umarł w 66 roku. Umarł na Boże Narodzenie, w drugi dzień świąt. No chyba poszedł prosto do nieba, bo w takim dniu umarł, to przecież, ja tak mówię, poszedł do nieba, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że podczas wojny więźniowie obozu Gross-Rosen wykuli z kamieni krzyże dla poległych oficerów SS i potem te krzyże były transportowane do miejscowości, gdzie byli pochowani. Do dzisiaj te krzyże stoją na terenie Niemiec. To są krzyże wykute przez więźniów Polaków. Rozmawiałem osobiście z więźniem, który przeżył Gross-Rosen. Oni wykuwali te krzyże. I teraz taki Putin plus Żydzi amerykańscy z Izraela czepiają się Polaków o II wojnę światową. Nie wiem, kto tu powiedział, że Polacy więcej wymordowali Żydów jak Niemców. A Niemcy się śmieją. Śmieją się z Polaków, śmieją się, z krzeseł spadają ze śmiechu. I teraz, proszę Państwa, w Argentynie nie tak dawno rozmawiałem z ludźmi z Argentyny, są miasteczka, do dzisiaj mieszkają SS-mani, byli SS-mani, teraz ich rodziny, bardzo bogaci, przywieźli złoto, diamenty, zrabowane Niemcom, Polakom z całej Europy, i tam sobie spokojnie żyją. Teraz są ich dzieci, wnuki już. A w naszym Kitchener, ilu mieszka SS-manów? Już większość poumierało, ale są ich dzieci. Przypomnę, w 1955 roku Anglicy dali amnestię zbrodniarzom wojennym, którzy byli przywiezieni z Niemiec do Kanady, na północ Kanady, tu był obóz jeniecki, otrzymali amnestię w 1955 roku. No i z tego obozu jenieckiego przybyło do Kitchener parę tysięcy, są jakieś tam dane około 5000. Tutaj założyli firmy, biznesy. No gdzieś 20 lat temu rozmawiałem z jednym Żydem, jeden Żyd ze mną rozmawiał, który Polak, polski Żyd, który przeżył Oświęcim, był młodym chłopcem, mówił, miał niebieskie oczy, był blondynem, dlatego Niemcy go trzymali jako maskotka. I ten człowiek, który przeżył Oświęcim, opowiadał mi, że jego sąsiadem był Niemiec, się okazało, że to właśnie był SS-man z Oświęcimia i mieszkał obok niego. Nawet ten porządny człowiek, Żyd z Polski, pożyczał mu jakieś narzędzia, jak w ogródku pracował. No, takie życie. Wielu Niemców, zbrodniarzy, nie poniosło, jak tutaj podaję przykłady, żadnej kary. A niewinne dzieci, niewinne młode kobiety, Niemki, były gwałcone. 15, 14, 16-letnie Niemki były gwałcone w 1945 roku przez czerwonoarmistów w Karkonoszach, w wioskach, w miejscowości Lubawka, gdzie mój tato mi opowiadał, był świadkiem, jak Ruscy wyłapywali młode dziewczyny i gwałcili. I teraz się pytam, gdzie jest sprawiedliwość? I teraz, proszę Państwa, jeszcze tylko powiem, że podczas II wojny światowej straciło życie ponad 50 milionów ludzi na całym świecie. 50 milionów. Chińczycy ponad 20 milionów, Koreańczycy, Filipiny, Japończycy mordowali w straszny sposób ludność cywilną w Azji. W Auschwitz-Birkenau zostało zabitych około tam miliona. A pytam się, a gdzie te 46 milionów także, którzy zginęli? Czy są filmy, czy są rocznice? A co z więźniami, którzy zginęli w łagrach na nieludzkiej ziemi, na Syberii? Tam zginęło więcej jak milion. Tam zginęło, no, ogólnie w czasie stalinowskim 50 milionów z głodu wymordowanych ludzi. A jeszcze taka ciekawostka, proszę Państwa, no trudno tych Niemców zrozumieć, bo w Oświęcimiu, w tym obozie Auschwitz-Birkenau, zginął człowiek, który pochodził z Afryki. Został przywieziony samolotem, go przetransportowali z Libii, muzułmanin, tam go aresztowali, też mogli go zabić w Afryce. No ale był rozkaz, trzeba go odstawić do obozu Auschwitz. No i tam przyjechał do obozu, dali mu numer obozowy, przez kilka tygodni pracował i go zabili. Może na tyle na dzisiaj, ale to jest temat. O, jeszcze tu chciałbym Państwu powiedzieć, że w obozie w Auschwitz tam były i bestie, i byli porządni ludzie, bo przykładowo kapo numer 2 miał numer obozowy, Otto Kussel, człowiek, który pomagał Polakom, kryminalista. Na niego mówili, pan Caputa mówił, że na niego mówili czekolada, był dobry jak czekolada. Później był numer obozowy 5, Hans Back, także pomagał ludziom. Ale był numer 30, Leo Wieczchorek, bo takie zmienione nazwisko niemieckie, Ślązak z Chorzowa, który jako szpicel przychodził i posłuchiwał, co Polacy mówią. Znał bardzo dobrze język polski i donosił, i Polaków na drugi dzień brali i zabijali. I proszę Państwa, o tych Żydach cały czas się mówi, jutro będziemy słyszeli, że Żydzi w Birkenau. A w pierwszym transporcie, w drugim, w następnych do Oświęcimia przywozili ludzi z południowej Polski. Na przykład z Sanoka, z Brzozowa, z Krosna, z Jasła. Tam pierwszy ten, co uciekł, to był z Jasła, Wiejowski. Potem go złapali i zabili. Z takich wioski, Haczów, Trześniów, Zakopanego, bracia Kupcowie, 5 braci Niemcy zabili, 3 braci Wojciechowskich, studenci, najmłodszy miał 19 lat, To byli wszystko Polacy, młodzi ludzie, a w tym pierwszym transporcie był tylko jeden Żyd. On był z Wiśnicza, z więzienia. Zginął razem z Polakami. Jeden. A teraz cały czas, jutro proszę słuchać, Holokaust, Żydzi, Żydzi. A gdzie Polacy? Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Starożytną pytę pana Marka Kakuty zatytułowałem 10 ważnych słów. Wsłuchaj się w te słowa ważkie i ważne, kluczowe, całą noc jeszcze trochę. I za każdym razem...
Stare dobre małżeństwo. Krzysztof Myszkowski. Miałem nastawione właśnie sprawiedliwość, solidarność z płyty Marka Rechuty. A to jest wersja koncertowa Krzysztofa Myszkowskiego właśnie o sprawiedliwości, bo Janek wspominał często, gdzie ta sprawiedliwość.
Sprawiedliwości nikt nam nie przyniesie. Ona przyjdzie sama, nieunikniona jak świt. Będąc zatem garnitury z tych, na którym wyglądają jak przebrania. Mędrym są, jak powinno być, tak nie jest. Kolory czerwony, zielony, niebieski, żółty zostaną rozprowadzone we właściwych proporcjach. Już nie będą rozróżniali praw i zmyślenia. Złodzieje będą okradać się sami nawzajem. Mordercy wymordują się pomiędzy sobą.
Stare dobre małżeństwo. Piękno to, taka piękna wersja koncertowa zapisywałem Państwu. Nie w całości, jak zbyt czas nam ucieka. Drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu na Polskim Legionie odbyła się uroczystość wręczenia znaczeń zasłużonym ludziom. Również został odznaczony nasz kolega radiowy Jan Szepietowski i pani Wiktoria Tarkuszewska. Z tych, co znamy, serdecznie gratulujemy. Na zakończenie audycji przedstawimy reportaż pana Andrzeja Kumora, redaktora Naczelnego Gońca. Zobaczymy, ile nam czasu starczy. Jest tego 13 minut, być może, że się zmieścimy. Teraz już ma czas Dorotka. Prosimy.
Witam Państwa serdecznie. Nie było mnie w zeszłym tygodniu. Dwa tygodnie temu prosiłam Państwa o... I wrócę do tego spotkania, które miało być w naszym kościele, Najświętszego Serca Pana Jezusa, na które Państwa zapraszałam, abyśmy byli wszyscy w związku z akcją, która jest prowadzona z kampanią. Ponieważ o tej kampanii, tak jak ksiądz proboszcz mi mówił, nie wolno mówić w mediach, więc będę posłuszna księdzu proboszczowi. O kampanii nie będę mówić, ale winnam Państwu relację z tego spotkania, ponieważ była wielka moja troska o to, jaki był cel kampanii i że mieliśmy zebrać 300 tysięcy w pół roku. Tak, i chciałabym pierwsze podziękować Państwu wszystkim, którzy byliście na tym zebraniu, ponieważ Wasze pytania, Wasza dociekliwość, Wasza troska doprowadziła do tego, że na te wiele pytań dostaliśmy odpowiedzi, na wiele pytań nie ma odpowiedzi, ale to... jak nam powiedziano, będzie możliwe, że uzyskamy je. Ale najważniejsza dobra wiadomość z tego spotkania i z tego, co uzyskaliśmy, to te 300 tysięcy nie musimy zebrać, bo to jest cel, to jest goal, jak nam powiedziano. To jest goal, który możemy zebrać, każda parafia jakaś tam ma, a wszyscy, którzy będą chcieli dać i ile dać, to będzie wszystko confidential i łaska, to znaczy wolny wybór. Nie musimy, nie musi. Czyli każdy indywidualnie może zadecydować, czy może dać, czy nie da. I to jest ten dobra wiadomość, którą się chciałam z Państwu podzielić.
Czy wynika z tego też troska o naszą parafię? Bo nasza parafia ma też zadłużenie jeszcze z czasów remontu. I wynika z tego, że no przyjdzie jeszcze trochę spłacać. Także trochę to koliduje z naszym długiem.
Dlatego to jest ten dobry news i uważam, że to jest ta dobra wiadomość, ponieważ my już wiemy i na pewno będzie jeszcze raport z tego roku naszych finansowy, który dostaniemy. Będziemy widzieli, co mamy do zrobienia. Drugi dobry news, który uzyskaliśmy z tego spotkania, dowiedzieliśmy się, że w naszej parafii trzeba zrobić schody, trzeba zrobić i wymienić karpet, które też będą kosztować. W każdym bądź razie będziemy wiedzieć, co jeszcze jest do zrobienia w naszej parafii, w naszej świątyni. To jest ten dobry news. Ten dobry news jest taki, że ponieważ zobaczymy, jakie mamy rozliczenia finansowe, to będziemy wiedzieć, czy będzie nas stać na osiągnięcie takiego, czy możemy dać jeszcze dodatkowo ofiary, czy nie. Ale już wiemy, że to jest dobra wola, czyli wybór każdego z Państwa, tak? Czy mogę dać, czy muszę dać, bo bardziej się przeraziliśmy tym, że musimy to dać, prawda? Że musimy, to jest nam narzucone. Nie, to jest cel, do którego chcieliby organizatorzy osiągnąć, ale organizatorzy mówią, ty nie musisz. I to padło właśnie na to pytanie, które było pytanie, to ja muszę? Nie, pan nie musi, pani nie musi. Pani, to jest dobrowolny wybór, i ile dać, i czy co dać, i czy dać, prawda? To jest ten dobry wybór. Więc to jest to. Więc o tej kampanii możemy mówić poza kościołem, ponieważ jest obawa, ponieważ taki jest argument, że radio słuchają ludzie, którzy nie należą do kościoła i żeby nie szkodzili, więc tutaj chylę głowę i tu będę posłuszna, więc nie będę mówiła o kampanii więcej, ale winnam Państwu właśnie ten dobry news, że macie wybór, każdy ma wybór i każdy według sumienia, czy będzie mógł dać, czy nie da, czy ile da, więc to nie jest narzucone, a ta suma jest to po prostu tylko cel, a wcale nie musi być osiągnięty.
A czy tu będzie jeszcze jakieś spotkanie na ten temat, czy już ostatnio?
Ja myślę, że ponieważ nie wolno mówić już o tym publicznie.
Ale czy spotkanie będzie?
Ale to na pewno nam ogłosi Rada Parafialna.
Ja się pytam dlatego, że mnie pieniądze nie interesują. Mnie interesuje raczej Biblia, Bóg, Boże sprawy. I jak ktoś przyjedzie z następnym razem z diecezji, z Hamilton, ja bardzo
poproszę tą osobę, żeby przekazał ode mnie jakieś, może nawet jakieś pisemko do biskupa, bo ja bym chciał kiedyś z biskupem się spotkać i o Bogu porozmawiać, o Piśmie Świętym, a nie o pieniądzach, bo ja miałem zaledwie 12 miesięcy czasu, będąc pod Rzymem, niecały rok, i przez ten krótki okres mogłem się spotkać z papieżem i rozmawiać o Bogu. Tu jestem w diecezji hamiltońskiej już 32 lata, no jeszcze nie miałem możliwości spotkać się z biskupem diecezji, rozmawiać o Biblii, o Bogu. Może dożyję kiedyś i spotkam się z biskupem, daj Boże.
Na pewno z wielką pokorą trzeba się modlić o taki dar, o taki dar. Ja myślę, że to, co nam daje tutaj kardynał Sarach i w tej książce, którą Państwu już troszeczkę zaprezentowałam, jego słowa, wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Kryzys w Kościele jest, prawda? Walka z Kościołem jest. Dzisiaj oglądałam w telewizji Trwam program, który jest Kościół w potrzebie, było o Ukrainie, jak tam niszczono kościoły w czasie, zaraz jak była rewolucja październikowa i później. To straszna rzeczywistość i w sumie też i zaskoczyła. Wydaje mi się, że walka z Kościołem zawsze była i będzie. Musimy być bardzo czujni. I mi się wydaje, że front walki się zmienił, formy się zmieniły walki z Kościołem. Przerażające widzieć, kiedy są burzone kościoły, kiedy są rozwalane, ale przecież to dzisiaj też się dzieje. Polacy zrobili, byli w Aleppo, pokazali też. I spotkali się tam Polacy, ci dziennikarze, to jest też film dokumentalny o Aleppo i też był pokazywany w telewizji Trwam, i spotykają się z mistyczką, której było to już dane wcześniej, że takie wydarzenia będą. Nikt tego w to nie wierzył. I to ich znowu zaskoczyło. My ciągle nie wierzymy, że Bóg do nas mówi, ostrzega nas. I tak samo widzieliśmy, jak spadają krzyże z kościołów, jak kościoły są demolowane. I to dzisiaj się dzieje. To nie było 100 lat temu. To dzisiaj również się dzieje. Wydaje mi się, że musimy posłuchać księdza Saracha. Musimy wrócić do modlitwy, tak jak on mówi. Te wszystkie akcje takie, można powiedzieć, świeckie, to one mogą być puste. Słowa, które już kiedyś Państwu tutaj przytoczyłam, bo jest już z imprimatum, słowo Alicji Lanczewskiej, ksiądz biskup Dzięga już dał imprimatur. I w tej książce Pan mówi, że taką uwagę do nas, do apostołów jego. Tylko wypełnianie mojej woli może przynieść dobro. Kiedy nie wypełniamy jego woli, to już jesteśmy po stronie zła, ponieważ nie ma terenu neutralnego. Tak nam trudno bardzo to zrozumieć. Czyli wszystko musi zaczynać się od modlitwy. Musimy wszystko modlić. Tak samo twoje spotkanie, jeżeli pragniesz się spotkać z biskupem, od modlitwy na pewno się spotkasz. Na pewno się spotkasz, bo Bóg będzie chciał ci dać i porozmawiać na pewno i dla biskupa to będzie też taka okazja porozmawiać również z tym wiernym, tym prostym wiernym, prawda, jednym z nas. Tak
biskupi
jak Ojciec
Święty. To są następcy apostołów, tak?
Ale musimy się za nich modlić, prawda?
No tak, ale chodzi, no to jest ich zadanie.
Tak.
Ludzi prowadzić do Boga, a pieniądze to na drugim miejscu.
Tak, ale mi się wydaje, ponieważ Kościół jest w potrzebie, walka z Kościołem jest ogromna i jedno, co chciałabym tylko przekazać, co jest bardzo ważne. Pani Ewa Kurek w swoich takich cyklach, które mówi o cywilizacjach, przypomina nam, że w XII wieku pierwszą społecznością, która się zawiązała jako społeczność taka, która jest jako zgromadzenie, jako wspólnota, to jest od Kościoła, to były parafie. To jest pierwsza społeczność. I dzisiaj wydaje mi się, że idzie wielki front, żeby rozbić parafię, czyli tą małą społeczność. To, co już mówią i pani Barbara Staniszewczyk, Kto się broi prawdy w książce, mówi, jak te ideologie nas zatomizowały. Młodzi ludzie i wszyscy, teraz nasze następne pokolenie, widzimy, jak oni są indywidualistami, są sami. Ale to jest przerażająca rzeczywistość, ponieważ tak, jesteście sami, kiedy jesteście silni, ale kiedy słabi, też zostaliście sami. Człowiek został sam. I jak wiele jest samobójstw, jak wiele ludzi młodych sobie nie może poradzić, bo zostało samy. Jak bardzo potrzebujemy wspólnoty. Tą wspólnotą ostatnią, która się stała, to jest parafia. Żebyśmy nie uciekali z parafii, żebyśmy mimo wszystko trwali przy swoich parafiach i trwali na modlitwie we wspólnocie. Chciałam dlatego powiedzieć dzisiaj o modlitwie, dlatego, że musimy rozumieć, są takie prawa duchowe, które my nie znamy, które nam nikt tego nie mówił, ale tak jak ciągle pytałam przez te lata, gdzieś tam człowiek wyczytał i Pan Bóg mówi, jest taka zasada, modlitwy wspólnotowej. Jeżeli jestem i wspólnie się modlę z panem Jankiem, z panem Irkiem, to mam zasługę tych trzech modlitw, czyli jeżeli mówię różaniec z wami, to mam zasługę trzech różańców, ale do tego jeszcze jedna rzecz. Pan Bóg wie, który z nas się najlepiej modli. Mogę się ja gorzej modlić, ale mam zasługę zawsze tej osoby we wspólnoty, która się najlepiej modli. Także to jest ogromny zysk, słuchajcie, to jest ogromny zysk. Tak samo jak jest żywy różaniec, jak rzadko możemy odmówić cały różaniec, cały to jest 20 tajemnic, prawda? Jak możemy rzadko odmówić cały różaniec, ale z chwilą, kiedy należymy do żywego różańca i we wspólnocie 20 osób, jeżeli się zbierzemy i każdy każdego dnia odmówi jedną tajemnicę, mamy zasługę wszystkich tajemnic. Zysk, po prostu zysk. I w naszej parafii, w naszym kościele jest żywy różaniec. Zapisujmy się. Zawsze jest wymiana tajemnic w pierwszą niedzielę miesiąca. Dostajemy tylko jedną tajemniczką, którą zobowiązujemy się każdego dnia odmówić. Jedna tajemnica to jest jedno zdrowaś Mario, 10 zdrowaś, jedno ojcze na zdrowaś Mario, chwała Ojcu i modlitwa do Pana Jezusa. A otrzymujemy zasługę wszystkich tajemnic, proszę Państwa. To jest wspólnota. Wspólnota jest zawsze silna. Druga sprawa, modlitwa, żeby była zawsze stała. Mamy w tym roku niesamowite rocznice. Mamy rocznicę stulecia cudu nad Wisłą. Słuchajcie Państwo, kiedy bolszewicy idą na Polskę, w Warszawie, kiedy przyjeżdża nuncjusz apostolski, on widzi same procesje. Tam naród polski się modli. Tam naród polski nie modli się indywidualnie, się pomodli indywidualnie. Nie, to są procesje, to są zgromadzenia w kościołach. Tak samo jak Sobieski szedł na Wiedeń, ludzie się zbierali w kościołach, były procesje. W każdym bądź razie jesteśmy narodem modlitwy. Wróćmy do tej praktyki naszych ojców, gromadźmy się razem i ta modlitwa musi mieć taki stały krok, musi być stała. Tak, kardynał Wyszyński, mamy w tym roku beatyfikację kardynała Wyszyńskiego i on mówił, ustalcie sobie stały krok, bo to jest wchodzenie na górę Bożą. A to jak w górach, nie można się od razu sprintem, tylko trzeba sobie ustalić stały krok, żeby dojść do wierzchołka. I na pewno też spotykając się razem ze znajomymi, jak bardzo często spotykamy się przecież w niedzielę ze znajomymi, czasami nawet raz w miesiącu, a kiedy już się spotkamy, odmówmy różanie czy koronkę i niech będą te spotkania takie stałe, tak już Irek w zeszłym tygodniu tutaj słyszałam, żebym powiedział, że tak, spotykamy się i tak jak pomyślałam sobie, faktycznie kiedyś ze znajomymi tak stwierdziliśmy, że jeżeli tak się ludzie spotykają na kawie, to dlaczego miałbyśmy się nie pomodlić? I te nasze spotkania właśnie, kiedy wtedy czytałam księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, żeby ustalić taki stały krok, to mówię, to ustalmy ten krok taki raz w miesiącu i faktycznie, proszę Państwa, te takie spotkania trwają i tak pomyślałam sobie właśnie, w tym momencie policzyłam ile to lat, już 20. Czyli jeżeli ustalimy taki stały krok, Bóg będzie wiele błogosławił, będzie wspomagał, a przecież tyle kolei, jak widzę te 20 lat w swoim życiu, jak wiele było też trudnych chwil, jak ta wspólnota pomaga, jak ta modlitwa pomaga. I tak samo wydaje mi się najbardziej chyba tragiczną rzeczą byłoby, gdybyśmy stracili Kościół. Proszę Państwa, tak naprawdę to my tutaj się nie zostaniemy. Nasze życie jest tam, wieczne. Jeżeli zabraknie nam kapłanów, zabraknie nam sakramentów, jak my przejdziemy na ten drugi świat? Kto nas na tam przeprowadzi? Kto odpuści nasze grzechy? To tylko kapłan może w sakramencie pokuty. To tylko kapłan może sprowadzić swoją modlitwą Pana Jezusa na ołtarz. To my możemy otrzymać ciało i krew Pana Jezusa, naszego Boga. Tylko On. Dlatego dbajmy o swoich kapłanów, módlmy się o swoich kapłanów, do swoich pasterzy, za biskupa. Tak jak i trwajmy na tę modlitwie wspólnie, właśnie wspólnie, żebyśmy byli wspólnotą. Matka Boża dzisiaj w wielu miejscach mówi, abyśmy zakładali tak zwane ogniska miłości, te małe ogniska, żebyśmy się modlili w tych małych nawet grupach. Bo indywidualna modlitwa tak, ona musi być. Tak samo jak dzień, musimy zacząć od modlitwy i skończyć na modlitwie. Żebyśmy znaleźli dla Boga czas, tym 5 minut, 10 minut rano, 10 minut wieczorem, ale znajdźmy ten czas, bo jeżeli oddamy czas Bogu, on nigdy nie będzie stracony. Bóg zawsze będzie nas miał w opiece. To wręcz przeciwnie, kiedy nie modlimy się, jesteśmy sami bezbronni wobec tego zła i niesprawiedliwości, o której mówisz, Janek. To jest straszna rzeczywistość. Dlatego wróćmy do modlitwy. modlitwy, a Pan Bóg mówi, proście mnie o wielkie rzeczy, o wielkie rzeczy. Bo modlitwa to jest po prostu rozmowa z Bogiem. Dziękuję Państwu.
Czyli studenci mogą też prosić o pomoc w zdaniu egzaminu?
Oczywiście.
No, są duże
Bóg
rzeczy.
Bardzo chce uczestniczyć w naszym codziennym życiu. On pragnie uczestniczyć i nam pomagać, tylko chronić, bo On jest miłością.
Drodzy Państwo, Marek Grechuta, Solidarność.
Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. Aż w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym pojutro wciąż lepsze. Jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby. Każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość dla dobra kraju, dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość dla dobra kraju, dziś nam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić.
Drodzy Państwo, Solidarność, Marek Grechuta. Solidarni ludzie z lat 80. spotkali się na polskim Legionie w ubiegłym tygodniu. Jak już zaznaczyłem, nasz kolega radiowy, który współpracował z nami, pan Janusz Szepietowski i pani Wiktoria Karkuszewska. Na ich ręce jeszcze raz składamy gratulacje. A teraz wysłuchajmy z tego spotkania reportażu, który przygotował pan Andrzej Kumor, zatytułowany Zaginiony Order Wiktorii Karkuszewskiej. Oto ten znakomity reportaż, który zrobił tutaj. Na razie na...
Serdecznie witam wszystkich Państwa na spotkaniu noworocznym Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg Kiczyna.
Widziałem, że pani Karkuszewska jest byłym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i pytałem się, czy ona ma jakieś związki z Instytutem Pamięci Narodowej, czy szukają jej dokumentów, bo się okazuje, nic nie dostała, nic nie ma. W związku z tym ona powiedziała, że ma jakieś dokumenty w domu, a w IPN-y ona nic nie wie. W związku z tym spędziłem parę tygodni u niej w domu, rozmawialiśmy, spisywałem to wszystko, zrobiłem z tych rozmów dokumenty i kilka dokumentów miała ona, wysłałem to do IPN-u, do Gdańska z prośbą, by odszukali dokumenty na jej temat.
Który to był rok?
To było wrzesień, październik ubiegłego roku. I wysłaliśmy to poleconym listem do IPN-u, do Gdańska. I ona już otrzymała odpowiedź na początku stycznia tego roku. Wzięli ją na tapetę i oczywiście IPN zaczyna od kwarendy dokumentów na jej temat w całej Polsce. Rozmawiając z nią na ten temat i szukając wiadomości na jej temat w internecie, znalazłem, że prezydent w 15 roku, w lipcu, ówczesny prezydent, oznaczy ją krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Spotkałem się raz, tak podchodzę delikatnie, żeby ona udaje, że nic nie wiem, jeśli udaje kobieta przede mną. No. Ale stwierdziłem po kilku dniach takiego podchodzenia, że ona nie wie o tym, więc powiedziałem, dla niej to był szok, po prostu szok. Był szok, ona musiała wodę podać i tak dalej. No i napisałem do kancelarii prezydenta i tam natrafiłem na przytomną kobietę, która w ciągu 5 minut potrafiła potwierdzić tę informację, pani Aleksandra Jędrychowska. Miałem problemy, żeby się skontaktować z konsulatem generalnym w Toronto, bo z nimi się skontaktować jest bardzo ciężko. Dokładnie tak samo jak w latach 80. W końcu uzyskałem e-mailowo, drogą elektroniczną, kontakt z nimi. No i ta pani, mam tutaj pismo ostatnie od niej, pani wicekonsul Śliwińska bodajże dała z własnej woli, złożyła deklarację, że jeżeli fizycznie ten krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyjdzie do Toronto, da mi znać. Do tej pory cisza.
Jest w tych dniach, kiedy wiele państw usiłuje zakłamać tę historię. My ją wszyscy znamy, natomiast na świecie niestety zwyciężają inne narracje i tym bardziej musimy bronić prawdy. Dzisiejsi odznaczeni to też jest historia, to jest wkład naszego pokolenia w zmiany w Polsce. Dlatego miło mi jest wręczyć te odznaczenia dzisiaj, przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które w latach 80. walczyły, można tego słowa użyć, bo są różne formy walki, o uwolnienie Polski wówczas od komunizmu. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, Krzyżem Kawalerskim, Orderu Odrodzenia Polski, pani Wiktoria Kartuszewska, za zasługi dla niepodległej, medalem stulecia odzyskanej niepodległości, pan Janusz Kazimierz Trzepietowski oraz postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pośmiertnie uhonorowany został za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Krzyżem Wolności i Solidarności pan Grzegorz Jerzy Jarzewski.
Nie sądzi pani, że dużo z tych ludzi, którym właśnie wtedy z tych bardzo dużych, wysokich rangą działaczy Solidarności, no po prostu zapomniało o tych szeregowych działaczach?
Całkowicie zapomnieli, całkowicie. A znam ich, mogę wymieniać nawet nazwiskami. Z Gdańska wszystkich znam osobiście, ale mnie boli bardzo, że oni się odwrócili od nas całkowicie. Wszyscy, cała krajówka, nikt z krajówki nie pozostał. Nie wiem, może Janusz Palubicki z Poznania, może on coś tam robi, ale tak Gdańsk cały odszedł.
Znalazłem potwierdzenie właśnie u tej bardzo przytomnej, bardzo kompetentnej pani w kancelarii prezydenta.
Gdzie się odnalazło to znaczenie?
I w końcu poszło do Polmarzyżą, przyszło do konsulatu generalnego do Toronto. Tylko tyle, że nikt nie powiedział mi, kiedy przyjdzie, jak przyjdzie i tak dalej. No mogę panu pokazać.
A dlaczego ono nie zostało wręczone przez Stanisław Czeski?
Widocznie, wiadomo. Prezydent Komorowski wówczas przyznał to w lipcu, prawda? A 6 sierpnia była zmiana władzy, nowy prezydent przychodził.
Jak gdyby jedna kancelaria, drugiej kancelarii nie...
Ja myślę, że to coś miało to z tym wspólnego. Oni mieli w głowie, jaki obraz ze ściany chwycić, niż i jeszcze jedno. Wtedy w lipcu 15 roku prezydent ówczesny przyznał odznaczenia i ordery, bo to nie jest odznaczenie Krzyż Kawalerski, to jest order kilkunastu osobom. I żadnej z tych osób order nie został wręczony, mimo że mieszkały w Polsce.
Pan zna panią Kartuszewską od dawna?
Od wielu lat. Razem działaliśmy w gminie III Związku Narodowego Polskiego, tu w Kirchner. Pracowita, kompetentna osoba, dużo nie mówi, mówi konkretnie. Dzisiaj to, co mówiła, mówiła bardzo, że tak powiem, skromnie, nie mówiła tego, co trzeba by było powiedzieć. Bo na przykład wspomniała o tym, że jej się zapytano, czy przechowa archiwum Solidarności. Powiedziała 2 czy 3 walizki. Ale teraz pytanie, ona była wtedy dorosłą kobietą. Ona wiedziała, czego się podejmuje i co za to grozi. I natychmiast odpowiedziała tak.
A są tacy, którzy mężczyźni, jak ja znam z tamtego czasów, to a dlaczego, a co za to grozi, i rozważali, i w końcu decyzja była negatywna. A ona odpowiedziała od razu tak, ale to jest bardzo, bardzo mężna, mądra i pracowita kobieta. I jako jedyna w Polsce uratowała Archiwum Solidarności. Jako jedyna.
Bo pani tak czasem mówiła, że to zostało zmikrofilmowane. Czy tak, to zostało gdzieś przekazane?
To było zmikrofilmowane, ale gdzieś w 50%. Bo później zaczęły rewizje, dużo ludzi przychodzić, a trzeba było konspirację utrzymać, nie? Więc to archiwum zamurowano pod schodami i tam to archiwum leżało półtora roku, jak wiem, nie? I później stamtąd wywieziono, bo trzeba było dom sprzedać, była taka sytuacja. I zostało wywiezione do innego domu, też zamurowane, i później człowiek, właściciel tego domu, tego drugiego, zmarł, i to kilka lat się działo, około, ja wiem, 11-12 lat. Wszyscy zapomnieli o tym archiwum. I nowy właściciel tamtego domu, remont, i wtedy przypadkowo znaleziono. Ale zachowanie tego archiwum w całości to dzięki pani Wiktorii Karkuszewskiej.
Tak po ludzku, nie bała się pani wtedy? Była pani o wiele młodszą osobą,
życie. Oczywiście.
Czy to była trudna decyzja?
To były bardzo szybkie decyzje. Ja się niczego nie bałam. No, widocznie się bałam, jak wylądowałam u lekarza psychiatry. Widocznie miałam lęki, ale ja byłam bardzo odważna. Kto do mnie, o co przyszedł, o co... Ja mam gości, przypuśćmy, a kuzyn przywozi dwóch czy trzech dziennikarzy ze Skandynawii. Ich wywiad, i gdzie? Goście ci nie mogą wiedzieć, kto to jest, a ci nie mogą wiedzieć, co to jest. Tych umieści tu, tych umieści tu. Także mój każdy dzień był bardzo ciężki, bardzo trudny.
Chciałem zapytać, czy na końcu już, jak pani wyjeżdżała, czy służba bezpieczeństwa, czy służby, jak gdyby, no, dały pani do zrozumienia, że wiedziały, albo w jakiś sposób z panią miały kontakt?
Nie, proszę pana. Oni o mnie może wiedzieli, tak jak ja mówiłam, że Kaczyńskiego Piotra aresztowali ode mnie, i był namierzony mój dom, i oni pilnowali mego domu i jego aresztowali. On wyjechał 2-3 ulice dalej z żoną, pustym samochodem. Jego zabrali na komendę wojewódzką i tam włożyli to w samochodu, obrzucili rysę, czy może dwie rysy ulotek. Także ubecja wiedziała. Przypuśćmy, Ojciec Święty przyjechał do Gdańska, to przyjechało 3 czy 2 ubeków, a może i 4 nawet. Upominając mnie, żebym nie szła na spotkanie z Ojcem Świętym. A córka moja, ta, która stoi tu koło mnie, podsłuchiwała pod drzwiami, co oni ze mną rozmawiają, i weszła do pokoju i mówi: proszę pana, pan, będąc na rewizji, pan ukradł mnie pierścionek i długopis z zegarkiem dziecka z pierwszej komunii świętej. Raz, dwa się zmyli i uciekli.
A podczas tej rewizji w moim domu rozsiadło się paru ubeków. Telewizję zapalili i sobie siedzieli, czekali, że ktoś przyjdzie, że jakaś to jest taka skrzynka kontaktowa. Niestety, no była tam jedno takie zdarzenie, dziewczyna biedna chodziła, mieszkania szukała i wpadła na to. Płacz i lament było, na ledwie ją puścili. I córka moja, która też tu jest obecna, wstawiła się do nich ostro, powiedziała: a co tu panowie, możecie tak sobie telewizor oglądać? Pytaliście się mnie? To moją córkę wzięli na, wywieźli do Pruszcza Gdańskiego, na komisariat, i tam trzymali 12 czy więcej godzin. Oczywiście dwoje małych dzieci. No, a potem drugi zjazd Krajowej Komisji, ponieważ w Krakowie miało odbyć się, ale był Kraków namierzony, więc nie mogli tam zrobić zjazdu tej krajówki, do mnie wrócili. U mnie ponownie drugi raz zrobili. Archiwum to segregowaliśmy. Drukarnię prowadził Piotr Kapczyński. drukował ulotki, nie ulotki i inne czasopisma. A kiedy Piotra aresztowano i on zaniechał tej pracy w Szumie, to znowu drugi u mnie się pokazał, takim Zbykiem Dąbrowskim. Proszę Państwa, to ja tak w skrócie tylko tyle powiedziałam. Ale na koniec powiem, że się rozchorowałam. Tak, że wylądowałam u psychiatry. 7 lat mojej konspiracji było. To nie był stan wojenny, godzina policyjna, ale stan wojenny był aż do rządów Jana Tadeusza Mazowieckiego. Wylądowałam u lekarza. Mówię, panie doktorze, szykuje mi się wyjazd do Kanady, do córki, dzieci mnie chcą tam sprowadzić. Tak, proszę jechać, to będzie uzdrowienie. I faktycznie mnie Kanada dała zdrowie, no i rozum siaki taki.
Dobry wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście Polska Niezależna, wolność.
Już jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz czyńmy tak, jak gdyby nasz był wiek. Pod wolny kraj spokojnie kładź fundament. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, zjednoczmy się, bo jeden jest nasz.
Everybody was kneeling down, Jimmy said,
"Idź dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany, czyż nie było lepszych? Strzeż się oschłości serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak. Stań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy. bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką, chłostą śmiechu, zabójstwem na świetniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny, idź.
Waterloo Region? Consider the Marion Residence Retirement Home in beautiful Preston, Cambridge. Come explore the peace and beauty of quality retirement living in a loving Catholic environment serving residents of all faiths. The Marion Residence, a peaceful, serene setting with the utmost and professional care that you can be confident in. 640 Hillview Road, Preston, at the top of Shaun's Hill. For more information, visit marionresidence.com.
Unifor Local 4304, representing Grand River Transit and Mobility Plus, operators, dispatchers,